Moi siostry, moi bracia, w takim miejscu, gdy czas uwielbienia, on się nie kończy, tak? Kończy się pewna forma uwielbienia, ale jakby nie chciało się zatrzymywać, chcielibyśmy iść dalej i głębiej, to chcę zapowiedzieć wam, że za tydzień się nie zatrzymamy. Jeśli Pan pozwoli nam, że doczekamy do kolejnej środy, to będziemy mieli środę uwielbienia. I miałem tutaj nadzieję, że bardziej spontanicznie zareagujecie, ale trudno, może w środę uda się wyegzekwować to, że zareagujemy. Będzie czas od początku do końca, kiedy będziemy śpiewać, modlić się, modlić, uwielbiać Pana, będziemy stawać przed Jego obliczem, a Pan będzie objawiał się pośród nas. Amen? O, to już mi się o wiele bardziej podoba. Znakiem tego, że żyjecie, że nie śpicie. Jestem przekonany, że Bóg ma dzisiaj dla nas też coś wyjątkowego. Być może dla kogoś z nas indywidualnie będzie to coś wyjątkowego. Coś, czym Bóg chce poruszyć nasze serca, dotknąć, a może dokonać czegoś tak ponadnaturalnego, że dzisiaj tylko to może się wydarzyć. Dzisiaj jest ten dzień łaski, dzisiaj jest to słowo, na które ja i ty powinniśmy zareagować. Historia, którą przytoczymy, która będzie też tym, co będziemy rozważać, co będziemy studiować, jest znana nam wszystkim. Jest w Ewangelii Jana pod tytułem Spotkanie Jezusa z Samarytanką. Czy ktoś z was zna tą historię? Ale ile razy byśmy ją nie czytali, to za każdym razem jesteśmy poruszeni tym, że Jezus spotyka tą kobietę i cała sytuacja, cały dialog, który się rozgrywa, jest czymś, co urzeka nas i głęboko, głęboko porusza. I oto czytamy, że Pan Jezus opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Za każdym razem nie mogę tego wiersza i tej części tego wiersza pominąć, że on musiał. Wiecie, myślę, że wy też tak uważacie, jak że Bóg nic nie musi. On chciał przechodzić przez Samarię. On potrzebował przechodzić przez Samarię, ponieważ wiedział, że tam ma wydarzyć się coś wyjątkowego. I przejście przez Samarię dla pobożnego Żyda, dla nauczyciela, nie było czymś normalnym. Zazwyczaj omijali dużym łukiem to miejsce, nie chcieli w nie wchodzić ze względu na różne bariery, które były między Żydami a Samarytanami. I gdybyśmy próbowali je wymienić, to były bariery historyczne, to były bariery kulturowe, to były bariery religijne. One były tak duże, tak mocne, że były wręcz nie do pokonania. I myślę sobie o barierach, które dzisiaj towarzyszą ludziom, które są gdzieś w naszych myślach, w naszych sercach, w naszym życiu. One nie są często na zewnątrz, ale one są w nas i to one nas ograniczają. Coś, co powinno być pokonane, coś, co powinno być zburzone, coś, co nie powinno nas oddzielać od tego, co Bóg ma dla nas i co Bóg też chce przez nas wykonać. I możemy to dokonać dopiero wtedy, kiedy one zostaną rzeczywiście unicestwione. A może tego dokonać Boża moc, może dokonać tego Boża łaska? Ja wierzę, że Bóg chce tego również dokonać, jeżeli my o to zawołamy i poprosimy. Nie uczyni tego bez nas. Nie wystarczy tutaj nasza silna wola, tylko nasze pragnienie, jakaś ludzka zdolność. Potrzeba tutaj ponadnaturalnej mocy Bożej. I chciałbym, żeby dzisiaj to dokonało się w waszych sercach. Jeżeli gdzieś jest jakiś mur nieprzyjaźni, jakaś rzecz niezgody, coś, co oddziela nas, coś, co nie pozwala nam zbliżyć się do innej osoby, aby to zostało zburzone, ponieważ to jest niezgodne z tym, co zaplanował Bóg dla naszego życia. Chciałbym, żeby dzisiaj to miało miejsce, żeby taki cud wydarzył się na tym miejscu. I kiedy Pan Jezus zbliża się do studni, przy której spotyka tą kobietę, ona wyszła tam, aby nabrać wody. Jezus jako pierwszy odezwał się do niej: daj mi pić. Daj mi. To proste stwierdzenie: daj mi pić. Pozwólcie, że nie będę omawiał wszystkich kontekstów historycznych, kulturowych też tej historii, ponieważ już wiele razy to robiliśmy. Skoncentruję się na tych zagadnieniach, żeby jak najwięcej wyłowić ich z tego fragmentu i posłać do naszych serc, byśmy mogli być tym zbudowani. A więc ten pierwszy dialog rozpoczyna się od tego, czego Jezus chce od tej kobiety. Mówi: daj mi pić. Co możemy dać Jezusowi? Z czym możemy dzisiaj do Niego przyjść? Co da satysfakcja, no to może nie jest nawet właściwe słowo, co zaspokoi to Boże pragnienie z naszego życia. I z pewnością my mamy tutaj już gotową listę odpowiedzi, to jest uwielbienie, którego Bóg potrzebuje, prawda? Czyż nie potrzebuje go z naszych ust, z naszych serc? A więc jeżeli byłaby jakaś bariera, która oddzielałaby nas od tego, ona powinna być zburzona. Bóg pragnie naszego serca i to nie części, nie jakiegoś ułamka, ale potrzebuje całości. Myślę sobie, nigdy nie doznamy Jego pełni, jeżeli w pełni się Jemu nie oddamy. Jeżeli w pełni nie powierzymy naszego serca Bogu. I On mówi, daj mi pić. Ten krok, który my możemy uczynić, jest tak prosty, jest tak niewielki, ale chwała, która temu towarzyszy, to, co Bóg uczyni, będzie tak wzniosłe, będzie tak niepojęte. I wierzę, że chce to uczynić również w Twoim życiu. Ale ona musiała zareagować, ona nie mogła być obojętna. W tym momencie musiała dokonać wyboru, albo odwróci się na pięcie i wróci do swojego domu, albo zacznie rozmawiać z Jezusem, nawiąże ten dialog. Czy wiązało się to z pewnym ryzykiem? Być może. Czy przełamywało to jakieś bariery w niej? Również przełamywało, ale chciała ten dialog nawiązać. Mówi Jezus, daj mi pić, ponieważ Jego uczniowie poszli do miasta, aby zakupić żywności. I myślę, że to również nie było przypadkową rzeczą. Jezus odprawił swoich uczniów, ponieważ wiedział, że gdy pojawi się ta kobieta, to ona przy nich się nie otworzy. Myślę, że wy, drogie Panie, też macie coś takiego, że trudno wam się otworzyć przed innymi, a zwłaszcza w stosunku do ludzi, którym nie ufacie. A jeżeli to jest jeszcze jakaś duża grupa ludzi, to tym trudniej jest. A więc już samo spotkanie pobożnego, religijnego Żyda było wyzwaniem, a gdyby jeszcze temu towarzyszyła grupa, to być może zobaczyłaby z daleka i odeszła. A więc było to bardzo indywidualne spotkanie. I dzisiaj pomimo tłumu, choć nie wiem, czy to zgromadzenie aż tłumem możemy nazwać, ale jest dość duże, chwała Bogu za to, jak na środowe nabożeństwo to mamy tłum, to i tak spotykamy się indywidualnie z Jezusem. Każdy z nas przychodzi do Niego w bardzo osobisty sposób, prawda? I dzisiaj Pan Jezus mówi też te słowa do mojego serca. Daj mi pić, przyjdź do mnie, otwórz przede mną swoje serce, stań przede mną takim, jakim jesteś, bądź w tym szczery. Dzisiaj rano też miałem okazję dzielić się Bożym Słowem podczas spotkania Rady. Poproszono mnie o krótkie rozważanie. Nie wiem, czy było krótkie, ale rozważaliśmy Boże Słowo. I jednym z fragmentów, które wybrałem, to to, jak Mojżesz zawędrował na górę Choreb i tam zobaczył krzew, który płonął, ale się nie spalał. I Bóg też powiedział, zdejm sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest miejscem świętym. Innymi słowy, on powiedział, stań boso na tym miejscu. Stań boso. Nie wiem, co to oznacza w jakiejś kulturze, ale stanąć boso jest symboliczne. Nie tak dawno jeden z ważnych polityków powiedział, staję tutaj bosy przed wami. I to miało coś oznaczać, że staje w pokorze, staje z otwartością, staje bez niczego, co on mógłby dać, ale to świadczyło też o tej głębokości jego życia. I Bóg chce, żebyśmy stanęli przed Nim takimi jest, i dali to, co możemy dać, nie więcej. Nie, to jest wystarczające, z czym możemy dzisiaj przyjść. Po to, aby Pan Jezus miał z tego chwałę. Wiecie, nawet od naszych dzieci, kiedy one przychodzą do nas, my nie oczekujemy jakichś spektakularnych rzeczy. Dla nas często wystarczy, że one po prostu są, że są przy nas, że są razem z nami. Ich obecność, ich bliskość nas cieszy. Bierzemy je w ramiona, nosimy, śpiewamy piosenki, tańczymy, wygłupiamy się, robimy dziwne miny, ponieważ ich obecność nas cieszy, prawda? Wierzę, że Bóg chce się cieszyć swoimi dziećmi. Ale stań w Jego obecności takim, jakim jesteś. Zburz pewne bariery, stereotypy przychodzenia do Niego. Po prostu, gdy On Cię wzywa, gdy On Cię woła, to zareaguj. Miej odwagę to uczynić. Wybiegnij na Jego spotkanie, a zobaczysz, jak dobry jest Pan. I być może ta droga, ona nie jest długa, ale w czasie tej drogi Bóg uzdrowi twoje serce, odmieni twoje życie, ale po prostu stań bosy, stań szczery, stań naturalny przed Nim.
I ta kobieta przyszła, aby spotkać Zbawcę świata, Zbawiciela. To nie była jakaś zwykła tam tylko postać, ale to był wszechmogący, wielki, potężny Bóg, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Przyszliśmy na to spotkanie i wydaje się to zwykłe, środowe nabożeństwo. O, jestem tak pobożny, chodzę w środę, alleluja, dobry ze mnie człowiek. Nie, przyszedłeś tutaj, przyszedłem tutaj, przyszłaś tutaj po to, żeby spotkać się z Jezusem, spotkać Jego żywą, doświadczalną obecność w naszym sercu. Nie tylko dowiedzieć się nowej lekcji, ale doświadczyć Jego bliskości, Jego mocy. A to wiąże się również z pewnym aktem oddania z naszej strony. On mówi, stań przede mną, stań bosy, stań takim, jakim jesteś, a zobaczysz, co ja potrafię uczynić. Daj mi pić. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Myślę, że w tym miejscu możemy powiedzieć, że wszystkie podziały, które są między nami ludźmi, one są niwelowane, gdy w pełni mocy pojawia się Jezus Chrystus w naszych sercach. Apostoł Paweł, pisząc do zborów i napominając ich, ponieważ tam również zaczęły tworzyć się podziały, bogaci, biedni, może duchowni, nieduchowni, albo religijni, mniej religijni, Żydzi, Grecy, ale mówi, w Chrystusie nie ma już Żyda ani Greka, ba, mówi, nawet nie ma mężczyzny i niewiasty, po prostu są Boże dzieci. A więc jeżeli On zniwelował bariery, On nawet sprawił, że zasłona została rozdarta, abyśmy mieli do Niego przystęp, dlaczego my próbujemy to odbudowywać? Dlaczego my wznosimy mury podziałów? I one mogą być w nas, one mogą być bliżej, niż zdajemy sobie sprawę. One mogą być między bratem a siostrą, między osobą, która siedzi dzisiaj tutaj na tym miejscu, a ktoś, kto siedzi obok ciebie. I ten mur jest niewidoczny, ale on jest. On może być między żoną a mężem, między dzieckiem a ojcem. On może być. I potrzebujemy, aby został zburzony w imieniu Jezusa. Potrzebujemy tego doświadczyć, ale do tego potrzeba szczerości, do tego potrzeba otwartości, naturalności naszego serca. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Gdybyś znała dar Boży. Wiecie, ten dar często jest uwarunkowany tym, kto go daje. Kto go udziela, a tą osobą, która miała dać ten dar, jest sam Jezus, sam Bóg. Pojawił się tam, aby obdarować tą biedną kobietę, która miała ogromne problemy w swoim życiu, czymś ponadnaturalnym, czymś niezwykłym. Myślę, że tu również jest bariera w nas, że jest pewien podział, coś, co oddziela nas w przyjmowaniu tym. Nie tak dawno, czytając też fragment o tym, jak Jan mówił, że w zasadzie historia opowiada, że do Jana przychodzili i dawali się ochrzcić. To słowo dawali uświadomiło mi, że nie tylko Bóg chce nam coś dać, zaoferować, ale my jeszcze musimy to przyjąć, musimy jeszcze to wykonać. Jeżeli ktoś mi coś daje, to ja muszę otworzyć również moje serce. Nawet zbawienie nie jest ci dane tylko z tytułu przynależności do Kościoła, ale ty musisz je przyjąć. Nie jest przynależności do tej rodziny, ale musisz przyjąć. Zbawienie trzeba po prostu przyjąć garściami naszego serca i zacząć się tym cieszyć. I ona potrzebowała przyjąć ten wielki dar od wielkiego Boga. Czy myślisz, że to, co Bóg ma dla ciebie, jest takie mniej ważne? Może ty się tak czujesz? Bo gdzieś diabeł, albo ten system świata, albo wychowanie, kultura tak cię zaprogramowały, że no wszyscy mogą dostać, ale nie ty. Ci, co w Biblii, no to dostali więcej, ale my już dewaluujemy to i my możemy jedynie okruchę dzisiaj dostać. Ale ja wierzę, że w każdym pokoleniu, w każdym czasie, w każdej historii Bóg daje wielkie dary swoim dzieciom. Proszę, przyjmij dzisiaj Jego dar. Jego namaszczenie, Jego powołanie dla twojego życia. A zaczniesz żyć. Nic nie oddzieliło Bożej miłości od tej kobiety. Ona może nawet nie zdawała sobie sprawy i nie zdawała sobie sprawy, z kim rozmawia i jak wielki dar będzie jej udzielony, kiedy jej serce będzie otwarte. Tym największym darem jest przebaczenie, jest wolność, jest zwycięstwo nad grzechem, jest pokonanie tego wszystkiego, co zgubiliśmy od ogrodu Eden aż do dnia dzisiejszego i wciąż gubimy, ale w Jezusie Chrystusie jest nam to oddane. Ten dar naprawdę jest wielki i my możemy go przyjąć, możemy się nim cieszyć, możemy napełnić nim nasze serca i żyć. Masz wybór dzisiaj. Chcesz żyć tym, co Bóg ci daje, czy tym, co oferuje ci ten świat? Tym, co małe, czy tym, co wielkie? Tym, co chwalebne i wzniosłe, czy tym, co pospolite i zwyczajne? Jakiego wyboru byś dokonał? A myślę, że w tym momencie, gdybyśmy znaleźli się na miejscu tej kobiety i wiedząc, kim jest Jezus i wiedząc, jak wielki dar może nam zaoferować, o szeroko byśmy otworzyli serca, prawda? Bo łatwo nam jest za nią powiedzieć. To tak jak doktor Billy Graham opowiada pewną historię o pewnym człowieku, który linę przerzucił przed wodospadem Niagara. Czy ktoś z was widział wodospad Niagara na zdjęciach? Potężny. A ktoś z was był tam? Niektórzy byli szczęściarze i mnie nie zabrali, ale może wszystko jeszcze nam dane. Kochani, na 70. rocznicę ślubu pojedziemy. Ja tak mówię, bo mam nadzieję, że nie doczekamy, nie? Ale znaczy, no, bo już będziemy u Pana, będziemy lepiej. Ale tą linę przerzucił, a później przeszedł po tej linii. I wiecie, no to jest oczywiście wielkie wydarzenie. A później wziął nawet jakąś taczkę i przejechał po tej linii na drugi brzeg i spytał się ludzi, wierzycie, że jestem w stanie was przewieźć na drugą stronę? Jak myślicie, wierzyli ludzie? Wierzyli wszyscy, ale później spytał, czy ty jesteś gotowy tutaj wyjść i wsiąść do tej taczki, abym ja cię tam przewiózł. I wiecie, wszyscy wtedy po butach patrzą, nie? Mówią, chyba nie ja, Panie, chyba nie ja. I mam wrażenie, że tak samo Bóg chce zaoferować nam coś wielkiego. I my wierzymy, tak, wierzymy, Panie, w każdą Twoją obietnicę. Wierzymy, że jesteś wielkim Bogiem, udzielasz wielkich darów. Ale gdy dochodzimy do naszego życia, to jakby wycofujemy się. Jakby zaczęła nasza wiara bardzo szybko topnieć i odwracamy nasz wzrok, mając nadzieję, że jakoś z tej sytuacji wybrniemy. Ale wierzę, że Bóg dzisiaj chce ci udzielić tego daru. Być może największym darem będzie przebaczenie, będzie wolność, będzie zwycięstwo nad jakąś słabością w twoim życiu, którą tylko Jezus może dokonać. Amen? A więc to jest dobra lekcja dla nas. Daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś. A więc musimy prosić, aby Jezus dał nam wody życia, aby napełnił nasze serca, by nie były wyschniętą strumieniem albo cysterną, ale rzeczywiście były wypełnione przepływającą wodą żywą. Mówi do Niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Wiecie, studnia głęboka, Jezus nie ma czerpaka, ale to jest Jezus. On jak będzie chciał, to ta woda wytryśnie z tej studni, prawda? Cokolwiek by chciał, to się stanie. Ale wierzę, że w tej głębokości, która tutaj jest wymieniona, jest też taki sens, że to, co chce Bóg uczynić, jest bardzo głębokie. Niezwykle głębokie. Tam, gdzie wzrok nie sięga. Gdybyśmy czytali kilka wierszy wcześniej, wiedzielibyśmy, że Jezus spoglądał w serce człowieka i wiedział, co tam jest. Ludzie nie musieli mówić, On dzisiaj zna twoje serce, On zna prawdę o naszym życiu. I to jest niezwykłe, że zna, a mimo to nie odwraca się od nas, nie zniechęca się z nami, nie zapomina o nas. Jego miłość to wszystko przezwycięża. Jest tak wielka, jest tak wzniosła, jest tak niepojęta, że człowiek nie jest w stanie tego ogarnąć umysłem, ale jest w stanie to przyjąć i się tym cieszyć. To, co Bóg chce uczynić, jest tak głębokie, sięgające tego, co nawet niewidzialne dla naszego wzroku, tam na dnie naszego serca, by to wydobyć, albo by to napełnić, by to uzdrowić, by tego dotknąć, bo takie jest Jego dzieło, głębokie, głębokie. Jakie ma być nasze życie? Płytkie, powierzchowne, pozorne? Czy ma być głębokie? Czy ma być szczere? Czy ma być autentyczne? Wierzę, że chcemy tego, co głębokie w Bożych oczach, prawda? Że Bóg chce w ten sposób też kształtować nasze życie. Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, synowie jego i trzody jego? Ale też oczywiście, że tak. Nie możemy Jezusa porównywać z kimkolwiek innym. On jest ponad wszystkim. On może dać Ci więcej niż ojciec, więcej niż żona, niż mąż, niż dzieci, niż kariera, niż ktokolwiek inny albo cokolwiek innego, bo to jest Jezus. I jedną z rzeczy w naszym życiu powinno być to, że Jezus musi być ponad to wszystko wyniesiony, ponad wszelkie bogactwa, ponad wszelką osobę. On ma być najważniejszy. I nie tylko z definicji, którą znamy, ale z życia, które praktykujemy. Rozpotykając się niedawno z jednym z naszych braci, miłuję tego brata całym sercem, a on mówi, żyjesz dla Boga? A on mówi, tak, mówię, to mi to jeszcze pokaż. Pokaż mi, że żyjesz dla Boga, że jesteś Mu oddany, że jesteś zaangażowany w Jego dzieło. Nie mów tylko, nie przytaczaj mi mądrości, nie przytaczaj mi wersetów, ale pokaż mi Twoje zaangażowanie. Wiesz, jak ważna jest modlitwa, to módl się. Wiesz, jak ważne jest uwielbienie, to uwielbiaj Boga. Wiesz, jak ważne jest składane świadectwo, to składaj świadectwo. Bądź w tym odważny. Bądź odważny. Postaw Jezusa ponad Jakuba. Poznaw ponad historię, ponad religijność, ponad tradycję, ponad kulturę. Postaw Jezusa. Już tam wam to opowiadałem, ale kiedy studiowałem i mieliśmy takiego wykładowcę, nazywał się Gary, pamiętam, przyjechał z Indiany, ze Stanów i on opowiadał nam też o tym, co Bóg czyni w ich zborze, w ich kościele, co oni robią. I my zawsze mieliśmy jedną odpowiedź. U nas się to nie sprawdzi, w naszej kulturze się to nie sprawdzi, w naszej kulturze się to nie sprawdzi, w naszej kulturze. I on pokornie to wszystko przyjmował, ale potrafiliśmy go zdenerwować. Na końcu mówi, wiecie co? Mówi, to zmieńcie tą kulturę. Zmieńcie. Zmień swoje przyzwyczajenia. Zmień tradycje. Zmień bieg historii, nawet swojej rodziny. Czasami bywa tak, że z pokolenia w pokolenie dzieje się jakaś zła rzecz i nie chcemy tego powielać, chcemy, żeby to się zmieniło, prawda? A więc musimy Jezusa postawić ponad wszystko. Nic w życiu tej kobiety by się nie zmieniło, jeśli by Jezusa nie postawiła ponad Jakuba. Ponad tą studnię, ponad jej indywidualne potrzeby, ponad jej emocje, musiała postawić Jezusa, aby On zwyciężył. O, co za dobra lekcja dzisiaj dla nas. Postaw Jezusa na pierwszym miejscu w swoim sercu, w swojej świadomości, a nawet swoim wyznaniem. Wiecie, że to, czego dokonujemy w świecie duchowym, ma głęboki wpływ też na nasze życie. Nie tylko w naszej świadomości, ale to zaczyna skutecznie działać. Ja wierzę w publiczne wyznawanie Jezusa. Wierzę, że to nie jest tylko jakaś myśl, która nam towarzyszy, ale wierzę w fizyczną potrzebę wyjścia do przodu, bycia zanurzeniem w wodzie, stanięcia wobec Kościoła i powiedzenie, że Jezus jest moim Zbawicielem. Kiedybyście wyszli tutaj na środek prosząc o modlitwę, która przyprowadzi was do Jezusa, to również będę oczekiwał, że podczas tej modlitwy wy wyznacie, że od tego dnia, od tego momentu, od tej chwili Jezus jest Panem waszego życia. Wiecie, dlaczego to robię? Ponieważ wierzę, że temu towarzyszy duchowa rzeczywistość. Że jeśli wierzymy sercem i wyznamy ustami, zbawieni będziemy. I tak samo my, jako ludzie świadomi wierzący, my, którzy czasami gubimy się, my czasami, którzy umniejszamy rolę Jezusa w naszym życiu. Tak, narodziliśmy się na nowo, tak przyjęliśmy Go do serca, ale życie czasami, nasze upadki, nasze myśli powodują, że On jest na drugim, na trzecim planie, ponieważ my wysuwamy się na pierwszy plan. Jakby dwa konie nas rozrywały, biały i czarny. Czy wiecie, o czym mówię? Doświadczacie czasami tego? I wiecie, który wygrywa? Temu, któremu mówimy wio. I wierzę, że kiedy mówimy Jezusowi tak, kiedy odpowiadamy na Jego wezwanie, to doświadczamy Jego mocy. Amen? I dzisiaj możesz tego doświadczyć. Dzisiaj możesz to przeżyć tutaj na tym miejscu. Wyznając, może to być pozbawione nawet takiego zabarwienia emocjonalnego, ale po prostu stań i wyznaj. Możesz iść do notariusza i podpisać umowę i nieważne, czy będziesz śpiewał piosenkę, czy jej nie będziesz śpiewał, czy będziesz zadowolony, czy nie, ale kiedy to podpiszesz i kiedy powiesz tak, to staje się to aktem prawnym. Staje się dokumentem, który obowiązuje. Więc tak samo w sferze duchowej. Ważne jest, abyśmy stanęli i wykonali to, postawili Jezusa ponad wszystko. Wiecie, ta walka toczy się wciąż w naszych sercach. Gdybym miał przeprowadzać rozmowy duszpasterskie, widział człowieka, który ma problem i drugiego i oni między sobą mają problem, to powiedział, postaw Jezusa na pierwszym miejscu i postaw Jezusa prawdziwie na pierwszym miejscu, to wierzę, że Bóg odbuduje indywidualnie wasze życie, ale też odbuduje relacje między wami. Zgadza się? Ponieważ jest to Boża terapia, która skutkuje od 2000 lat i wierzę, że również skutkuje dzisiaj w życiu Jego Kościoła, w Jego społeczności. Pan Jezus chciał, aby pomiędzy tą kobietą a Nim nawiązała się wieczna relacja, której nikt nie rozerwie, ale warunkiem było to, że musiała zostawić swoją kulturę, zostawić swoją religię i przyjąć Jezusa. Wiecie, że wszyscy przez to musieliśmy przechodzić. Wielu z nas wychowywało się w tradycyjnych, religijnych rodzinach, ale ta prawda musiała zostać objawiona naszemu życiu, że ponad to musimy postawić Jezusa. To bolało. Ale różne inne aspekty naszego życia również wymagają tej samej definicji, tej samej formy. Jezus musi być większy niż pragnienie życia w grzechu. Musimy wręcz znienawidzieć Go, kochając Jezusa, aby odnieść zwycięstwo. Prawdziwe zwycięstwo i prawdziwą wolność. Pan Jezus mówi, że każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się z nim źródłem wody wystryskującej ku żywotowi wiecznemu. I to jest prawda, nie będę jej teraz omawiać, ale później mówi do niej tak. Idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. O, prowokacja, prawda? Znamy tą historię, więc już możemy wybiec niemal do zakończenia. A ona mówi, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu, Panie, widzę, żeś prorok. To było niezwykłe, kiedy Pan Jezus zajrzał w jej serce i zobaczcie, w jak pełen miłości sposób przemówił do niej. Ona w tym momencie nie poczuła się obrażona, choć mogłaby, nie poczuła się odrzucona, choć mogłaby, ale poczuła się zachęcona słowami Jezusa. Ile miłości w tym musiało być. I kiedy przychodzimy do Jezusa, aby pozwolić, by On zajrzał w nasze serca i również w tajemne sfery naszego serca, to On ma tylko jeden cel, aby je uzdrowić, uzdrowić, uzdrowić. To jest prorocze działanie. Wiecie, Bóg posługuje się słowem proroczym w bardzo różny sposób. Niedawno słyszałem pewną historię, ona wydawała się bardzo zabawna, ale skuteczna. Oto pewien człowiek, on jest i ewangelistą, ale z wykształcenia też jest socjologiem, wykładał na uczelni chrześcijańskiej i zaprosiła go pewna też charyzmatyczna uczelnia, taka zielonoświątkowa, aby tam u niej wykładał. I mówi, oni mają taki zwyczaj, że zanim człowiek tam zacznie nauczać, to modlą się o niego. Mówi, 12 ludzi kładzie na niego swoje ręce i modlą się, i modlą się, i modlą się, i modlą się. I to nie trwa 5 minut, Panie pobłogosław i użyj go i amen, ale modlą się i modlą się o namaszczenie, o błogosławieństwo, kierownictwo. I mówi, to wszystko w porządku. W pewnym momencie, mówi, nawet te ręce stają się takie ciężkie, ale, mówi, doszło do tego, że jeden z tych braci zaczął modlić się i nazwijmy to dla naszej potrzeby od Johna. Mówi, Panie, Ty wiesz, że John taki i taki chce opuścić swoją żonę, że ma 3 dzieci i on chce ją zostawić. Mówi, jak już się modlą i te ręce są coraz cięższe, to nie chociaż o mnie się modlą, ale ten informuje go, jakby Pan Bóg nie wiedział o tym Johnie, który chce opuścić swoją żonę i 3 dzieci i opisuje całą historię tam jego życia. A on mówi, no niech się zacznie o mnie modlić, nie? No ale w końcu pomodlił się o niego, poszedł, zaczął tam wykładać i wraca samochodem do domu i jakiś człowiek go zatrzymuje, który chce wyjechać z miasta. Zatrzymuje się i mówi, mam taki zwyczaj, żeby tych ludzi zabierać, autostopowiczów, bo mam okazję z nimi porozmawiać. Mówi, ja mam na imię tak i tak, a ty jak masz na imię? A mówi, John taki i taki. I to był dokładnie ten człowiek. A on zatrzymał się, później zawrócił i wraca do miasta. Mówi, co ty robisz? Mówi, ty odchodzisz od żony, od swoich trójki dzieci, uciekasz od rodziny, a ten blady na twarzy i nie wie, co się dzieje. Mówi, skąd on wie? I mało tego, tamten, gdy się o niego modlił, to mówi, panie, ty wiesz, że on mieszka przy tej ulicy, w tym białym domku tam na rogu i jedzie dokładnie do tej dzielnicy, jedzie na tą ulicę, jedzie do tego domu, a ten już prawie, że umiera, tam schodzi z przerażenia. Skąd on wie, że ja tutaj mieszkam? I później mówi, a teraz wchodzimy do domu. Wszedł do domu i zaczął rozmawiać z nim, zaczął rozmawiać z jego żoną, i z nim. Obydwoje przyprowadził do Jezusa. Oni oddali swoje życie i dzisiejszego dnia ten człowiek jest pastorem zielonoświątkowym. Czyż Bóg nie jest wielki? On zagląda w nasze serca, objawia swoją prawdę, ponieważ ma w tym swój cel. Amen? On może robić to w ponadnaturalny sposób, ale czyż to nie było ponadnaturalne? Czy to przypadek, że oni się tam spotkali? To jest Boże kierownictwo i również Bóg chciał, aby ten człowiek wrócił do swojego domu, wrócił do swojej żony, do swojej rodziny i aby Bóg miał z tego chwałę. Jak myślisz, jaki jest Boży cel dla twojego życia? Ale jedynego, czego potrzebuje, to szczerości, otwartości. To potrzebuje, żebyśmy przyszli do Niego, otworzyli, a On da wielki dar. Mówi, mało tego, dam Ci więcej. Przez Twoje serce zacznie przepływać źródło wody wytryskującej. Nie tylko Bóg go zbawił i jego rodzinę, ale zaczął go używać, aby był kanałem Jego łaski i mocy. Jakże wielki jest plan Boży dla naszego życia. Jakże wspaniały był dla tej kobiety. Ja się dopiero rozpędzam, a już muszę kończyć. Nie wiem, jak to możliwe, bo grupa uwielbienia zaraz będzie. Chyba drugą część zostawimy na przyszły tydzień. Ale wierzę, że dzisiaj Bóg chce również coś uczynić w naszym życiu. Mówi, nie mam męża. Mówi, miałaś 5, a ten, który teraz jest, nie jest twoim mężem. Nie jest twoim mężem. Może jest problem. Może jest coś, co skrywamy. I nie ma potrzeby dzisiaj, żeby o tym mówić głośno. Wystarczy, że Duch Święty wie i my wiemy. My wiemy i Duch Święty wie, aby Bóg mógł to rozwiązać. Wystarczy przyjść do Niego z tym, otworzyć się i pozwolić Mu zadziałać w całej Jego mocy. Wiecie, nie wyobrażamy sobie to, jak bardzo Bóg nas kocha. Nie wyobrażamy sobie, jak bardzo chce mieć z nami społeczność. Słyszałem kiedyś pewną historię, prawdziwą historię o pewnych przyjaciołach, którzy razem służyli w wojsku. To było w Korei podczas tej strasznej wojny. Byli razem w okopie, było ciemno, było zimno, rozpalili ognisko i w tym momencie ktoś wrzucił granat do okopu. I wiecie, to już wiadomo było, co za chwileczkę się wydarzy. Jeden z nich zadziałał błyskawicznie, tylko mrugnął do swojego kolegi, a później wziął ten granat, rzucił się na niego i w ten sposób uratował życie swojemu przyjacielowi. Niezwykły akt poświęcenia, prawda? Niezwykły. I ten człowiek, gdy wrócił do Stanów już po zakończonym konflikcie, wojnie, pojechał do domu tego znajomego, który tam zginął w tym okopie, do jego rodziny, do mamy, do ojca. Usiedli razem, zaczęli rozmawiać i sytuacja stała się taka niezwykła, poruszająca. Ta kobieta piła herbatę z filiżanki i w pewnym momencie ten człowiek zaczyna zadawać pytanie. Mówi, przepraszam, czy ten mój przyjaciel pisał może listy i czy pisał w tych listach, że on mnie kocha? W tym znaczeniu takiej przyjaźni, głębokiej, właściwej. Mówi, i ta matka zaczęła się trząść, wraz z nią filiżanka. Nie mogła tego utrzymać. W końcu rzuciła tą filiżankę na ziemię. I mówi, obiada ci, obiada ci. Mówi, jakże możesz pytać, skoro on oddał za ciebie swoje życie? Jakże jeszcze możesz pytać? Wiecie, kiedy myślę o tym, czego Jezus dokonał dla nas, jakże jeszcze możemy wątpić? Jakże jeszcze możemy pytać, czy On nas kocha? Czy Jemu na nas zależy? Czyż nie uczynił wszystko, aby dać tego wyraz? Czyż to jest niewystarczający dowód, by dzisiaj być na tym miejscu, by przyjść do Niego, ponieważ On mnie kocha. Jemu bardziej zależy niż komukolwiek innemu, aby moje życie było wolne, było czyste, było święte, było zdrowe, pełne miłości, pełne chwały, pełne mocy dla mojego Boga, ciesząc się Jego wielkim darem. Amen? Bóg jest wielki. Bóg jest wielki. Czy masz odwagę przyjść dzisiaj do Niego i powiedzieć: Panie, potrzebuję, potrzebuję. Czasami czujemy się tacy skorumpowani, nie wiem, tak jak gdy Pan Jezus Łazarza z grobu wezwał, ten wyszedł, ale wyszedł jak mumia, dlatego że był bandażami jeszcze skrępowany. Trzeba było je ściągnąć, trzeba było uwolnić, by mógł zacząć normalnie chodzić i funkcjonować. Bóg nie chce mumii, Bóg chce żywych, realnych ludzi, autentycznych, chodzących, chwalących Go nawet każdym krokiem. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Nie ma nic, co może odłączyć nas od Jego miłości. Pochylmy nasze głowy, pochylmy. Przez jedną chwilę. Świadomi tego, że Jezus nas kocha. Świadomi tego, że spotkał się razem z nami. Świadomi tego, że jedynie On ma moc pokonać wszelkie bariery, które są w nas, wszelkie ograniczenia, które być może pozbawiają nas tego, co jest naszym powołaniem, co jest celem naszego życia. A również celem dla tej kobiety było to, żeby żyła z Jezusem, dla Jezusa. Spędziła z Nim wieczność, ale też była tą, która odda Mu chwałę, tą, która przeprowadzi całe miasto do Niego. Myślę, że do tego dojdziemy. Świadomi tego, możemy przyjść dzisiaj do Niego. Świadomi tego, że On burzy wszelkie mury pogardy, uprzedzeń, nieprzyjaźni. On Cię kocha. On został rozpięty na krzyżu, by ta rzecz została pokonana w moim i w Twoim sercu, w moim i w Twoim umyśle, jakakolwiek bariera. Wiecie, ta kobieta powiedziała: nie mam męża. To była dla niej też bariera. Może dla kogoś z was ta bariera jest bardzo realna. Nie mam bliskiej osoby. I tak trudno to pokonać, tak trudno to przezwyciężyć, tak trudno sobie z tym poradzić, ale Jezus ma wszelką moc. Przyjdziesz dzisiaj do Niego ze szczerym sercem. Kto z was potrzebuje modlitwy? Proszę, podnieś się na chwilę ręce. Kto z was? Kto? Kto? To. Powstańmy. Wyjdźcie na środek, pomodlimy się. Wyjdźcie na środek.